panel kandydatem eko na prezydenta miasta Elbląga. Zrezygnował pan. Dlaczego?
Tak jak oficjalnie to przekazałem, powody osobiste. I wie pani, to w tym niejako, w tej odpowiedzi jest tak podstawowy ładunek, że on powinien być wystarczający. Oczywiście na te sprawy osobiste złożyły się różne rzeczy, ale to są osobiste i rodzinne uwarunkowania, więc no, taką decyzję podjąłem, z której jestem bardzo zadowolony, bo wiem, że no, przy takiej sytuacji, w jakiej byłem, taką trzeba było podjąć decyzję.
Czy będzie pan jeszcze kiedyś się przymierzał do kandydowania na prezydenta?
Wie pani, w życiu nie powinno się mówić nigdy, więc na pewno takiej odpowiedzi pani konkretnej nie odpowiem. To też zależy od tego, co się w Elblągu będzie działo przez najbliższe lata. Rok 2010 jest rewelacyjnym czasem na podjęcie zmian w Elblągu. Oceniam, że tych zmian nie będzie. Nie ma szans na żadne zmiany w Elblągu, więc będziemy obserwowali, jak będzie przy kolejnych wyborach. Czy będą takie szanse, ale te szanse zewnętrzne, jakie przed Elblągiem w tej chwili się pojawiły, są najlepszymi, naprawdę najlepszymi. Może z lekkim opóźnieniem, ale to jest czas, kiedy można Elbląg przesterować, ustawić.
No, wie pani, jakie to czynniki zewnętrzne?
Mamy do wykorzystania są pewne środki zewnętrzne. To rozdawnictwo do 2013 roku, czyli to jest pewna szansa, ale to, co jest ważniejsze i niestety widzę, że w mediach w pełni właściwie nie zostało docenione, to jest nowa strategia dla naszego miasta. Jeżeli w nowej strategii dla naszego miasta nie zamierzamy przewidzieć konkretnych zmian, no to niestety w jakiś sposób będziemy zamrażali, konserwowali pewną sytuację na najbliższe lata. Ja nie mówię, nie jestem zwolennikiem może bardzo rewolucyjnych zmian, ale pewna zmiana musi nastąpić w mentalności patrzenia na nasze miasto. I wystarczy popatrzeć na to, co jest dookoła. Są szanse zewnętrzne. Takim szansą zewnętrzną to jest dość skomplikowane położenie Elbląga na skraju województwa warmińsko-mazurskiego, województwa, które w żaden sposób nie zamierza dać dużej szansy rozwoju dla naszego miasta, a pewną szansą jest to, co się zmienia w samorządach dookoła nas. Myślę głównie o województwie pomorskim, gdzie jest takie myślenie aplikacyjne, czyli podejmowanie wspólnych inicjatyw. Pętla Żuławska była tego przejawem i to też pokazuje, że jeżeli włodarze miasta nie potrafią się zaangażować w tak strategiczne rozwiązanie, które w jakiś sposób komunikacyjnie może odblokować Elbląg, a tak dużo wielu kandydatów mówi o turystyce i też niejako w tym kontekście tej pętli Żuławskiej. Czyli to pokazuje no właśnie chyba pewne braki w strategii, w myśleniu strategicznym o przyszłości miasta. Kolejne drobne takie rzeczy, my w środowisku eko często wskazujemy na pewne małe samorządy, znacznie mniejsze od Elbląga, które potrafią skutecznie funkcjonować w tym układzie rynkowym. A z drugiej strony Elbląg nie docenia tego dziedzictwa sprzed kilkudziesięciu lat. Dawne województwo elbląskie stworzyło pewne realne nici, które można, na podstawie których można budować konkretne partnerstwa. Ja w tej chwili, przed chwilą wróciłem z Malborka. Tam prowadzę pewne przedsięwzięcia naukowe i takie też animacyjne. Zupełnie inne podejście. Tam jest samorząd otwarty na współpracę, generowanie fajnych pomysłów i to u nich się bardzo fajnie udaje robić. Elbląg w tej sytuacji ma do wykorzystania też tę sytuację bycia pewnym liderem, pewnych przekształceń w tym subregionie dawnego województwa elbląskiego. Ale to, wie pani, no, Możemy sobie tak porozmawiać. Kilka innych rzeczy jeszcze wskazać, ale no, ja w tej chwili nie jestem kandydatem na prezydenta Elbląga. Więc
ale jest
w innej perspektywie
patrzę. Pan ma ogromną wiedzę na temat Elbląga, dlatego wyciągam od pana nieco więcej. Wspomniał pan, że nie ma szans na zmiany wewnętrzne. Czyli są...
Ja tak oceniam, że w Elblągu w najbliższych...
Czyli pan dalej będzie...
Ja myślę, to znaczy nie mam wątpliwości, że to jest najmocniejszy kandydat. I tak jak wcześniej to wyrażałem, w panu Słoninie widzę pewne szlachetne intencje. I to w jakiś sposób doceniam. I wie pani, to słowo szlachetne, niech tak zostanie, to można w różny sposób interpretować. Ale z drugiej strony boli mnie, że no właśnie, że wielu inicjatyw się nie podejmie z tego tylko powodu, że się jest zamkniętym na pewną taką jednokierunkową stronę rozwoju i z drugiej strony nie próbuje się znaleźć potencjału. No tu w zarządzaniu się mówi o kapitale ludzkim. To jest potencjał. Ten kapitał ludzki mamy w Elblągu i trwonimy. Kształcimy młodzież i pozwalamy, żeby ona uciekała, bo im nie stwarzamy żadnych szans. Ja się pytam, czy to jest gospodarskie zachowanie? Absolutnie nie. A byłem dziekanem tutaj w Elblągu szkoły i naprawdę z bólem serca obserwowałem tych najzdolniejszych naszych absolwentów, którzy bardzo szybko informowali nas, że oni nie zamierzają tutaj, bo nie ma najmniejszych szans. A gdzie indziej potrafią się realizować. Cieszę się, że wielu z nich zostało i robią fajne rzeczy, no ale to jest tylko część tego roztrwonionego kapitału ludzkiego.
Jeżeli ktokolwiek inny zostanie prezydentem, to są pana zdaniem szanse na to, żeby było lepiej? Na zmianę.
Nie, to właśnie może raz jeszcze podkreślę. Pan Słonina jest bardzo dobrym kandydatem, ponieważ on ma dobrze odczytane miasto. On zna pewien inwentarz. To, że źle pewne rzeczy do tej pory robił, to jest w dużym stopniu wina osób, na które pan Słonina postawił. To jest i być może, z tego co słyszałem, pewnego sposobu pracy, patrzenia. Więc tu trzeba menedżersko podejść, obdarzyć pewne osoby pewnym zaufaniem, kompetentne osoby. No i nie wiem, czy to się wydarzy zarządów pana Słoniny, chociaż ja mu jako elblążanin życzę jak najlepiej. A jeżeli będzie to inny kandydat, to każdy z tych kandydatów ma swój program, ale wie pani, program to jest jedna strona, to są pewne deklaracje, a z realizacją mam podejrzenie, jak to by było. Cieszę się, że jednym z kandydatów jest absolwent Szkoły Jańskiego, za którym trzymam kciuki.
Kto?
Pan Wilk. No, pan Wilk jest naszym absolwentem. To jest osoba, która bardzo dobrze zna miasto. Długoletni samorządowiec. Człowiek, który u nas kiedyś pisał pracę o strategii Elbląga sprzed wielu, wielu lat. Jest to osoba bardzo kompetentna. To też jest bardzo dobry kandydat.
Pan na prezydenta nie kandyduje, ale kandyduje pan na radnego. Dlaczego?
No, te powody osobiste były na tyle oceniliśmy w domu, w rodzinie, na tyle nieskomplikowane, że przynajmniej to zaangażowanie na rzecz mojego regionu, gdzie się wychowywałem od 10 roku życia, jest dla mnie bardzo ważne. Ja dużo, jeżeli się zajmuję historią Elbląga, to różnymi aspektami, ale tym terytorium najbliższym to jest oczywiście parafia świętego Wojciecha i Zawada, którą obserwowałem, zamieszkałem w pierwszym bloku Zawady w 76 roku i obserwowałem, jak to osiedle się rozwijało. Mam bardzo duży emocjonalny stosunek do tej części Elbląga. Ona jest bardzo urokliwie położona. Ma duży potencjał, jest sypialnią.
Właśnie.
Ale, no właśnie, to znaczy właśnie, czy to, no źle. Tak jest, tak to zostało ukształtowane, ale przy tych projektach, które są nastawione na rewitalizację, są takie segmenty, blokowiska, Gdyby wejść z takimi projektami, to te sypialnie można stopniowo byłoby troszeczkę zamieniać, ale to jest pewna sytuacja społeczna, ale mamy terytorialną, bardzo fajne położenie Zawady. Przy wylocie na bardzo strategiczne miejsca, myślę tutaj o Fromborku, z obu stron, bardzo blisko jest położona bażantarnia, tu dużo jest atutów. Czyli no oczywiście i faktycznie po różnych moich przeprowadzkach od kwietnia znowuż zamieszkałem na mojej ukochanej ulicy Wiejskiej, więc stosunkowo częściej teraz bywam właśnie tam.
Bardzo, bardzo nazwa ciekawa, Wiejska, tak jak sobie mi się myśli.
Tak, tak.
Wróżebna.
Tak. To znaczy z jednej strony może być dla kogoś wróżebna, a dla mnie ta ulica Wiejska, ja bardzo pamiętam, wcześniej odkryłem pewne podobieństwo z Warszawą, ale dla mnie Wiejska to jest tak, jak to było na początku XX wieku. Zawada była kiedyś ewidentnym przedmieściem Elbląga. Tam było życie bardzo spokojne, sielskie. I ten klimat sielskości w jakiś sposób chciałbym zachować. Jest piękny park Modrzewia, w którym podejmowane są różne inicjatywy i zazwyczaj one nie wychodzą. A to jakąś halę ktoś chciał budować, jakieś boisko, z którym zawsze z utrzymaniem jest trudno. O akwaparku słyszałem. Harcerze funkcjonowali w fajnym miejscu, ale są jakieś liczne tam problemy. Ten park się broni, bo on być może powinien być troszeczkę inaczej zagospodarowany w przyszłości.
Tak, chociaż ciężko jest zagospodarować zabytek, prawda?
To znaczy zabytkiem, wie pani, to zależy z której strony się patrzy. Z jednej strony zabytek to są pewne ograniczenia inwestorskie, ale z drugiej strony to już jest pewne dobro. Dobro, czyli jest pewne dziedzictwo. Jeżeli pani weźmie jakąś inną przestrzeń bez tego dziedzictwa, no to myślę, że to już jest plus, to dziedzictwo, pewna ciekawa przeszłość, to co było do II wojny światowej, ten pałac Cizego, chociażby bardzo piękny, urokliwy, więc to wie pani, to jest ograniczenie tylko z jednej strony.
Skoro jesteśmy już przy osiedlu Zawada, przy okręgu, z którego pan startuje, porozmawiajmy o problemach. Jakie problemy pan dostrzega w tej dzielnicy, które mógłby pan rozwiązać jako radny?
To znaczy, jako radny w pojedynkę za dużo nie zrobię, ale ja przede wszystkim swoją misję odbieram w taki sposób. To znaczy, jeżeli będę wybrany przez wyborców, to razem z wyborcami trzeba podjąć pewne działania. Ja mogę być pewnym przewodnikiem, osobą, która będzie wskazywała pewne formy rozwiązywania. A problemy są. Spółdzielnia mieszkaniowa, o której bardzo dużo w ostatnim czasie było słychać, przyznaję, w pewnym momencie też byłem zbulwersowany, ponieważ mojej mamie, która mieszka na Zawadzie, spółdzielnia przez wiele miesięcy naliczała błędnie, zamiast sąsiada z pierwszej klatki, wymieniono. I gdy z siostrą próbowaliśmy wyegzekwować od pracowników spółdzielni przeprosiny dla mamy, która tak się też złożyło w tym czasie letnim, była nawet w szpitalu, normalne przeprosiny, to dostaliśmy takie pismo, które no, trudno nazwać przeprosinami. Wiem, że się dużo zmienia i się bardzo cieszę, że to jest właśnie też przykład dla Elblążan, że oddolne inicjatywy mogą zmieniać Elbląg. To jest dłuższa droga, trudniejsza droga, ale ja przede wszystkim chciałbym być reprezentantem zaangażowanych Elblążan, obywatelsko myślących, którzy są w stanie zorganizować trochę swojego czasu, podzielić się swoją wiedzą i zaangażowaniem, aby razem z innymi zmieniać Elbląg stopniowo. Więc w spółdzielni mieszkaniowej pewne zmiany już tam nastąpiły, ale ta spółdzielnia mieszkaniowa to też jest bardzo duży potencjał, czyli właściwie należałoby poprowadzić tę działalność. Podam przykład. Mieliśmy no, raptem z 2-3 tygodnie temu, chyba 2 tygodnie temu, 14 października, konferencję międzynarodową w spółdzielni mieszkaniowej. I mówiliśmy o pewnych też atutach z tego regionu, bo mówiliśmy o pewnej takiej tradycji świętowojciechowej, która w jakiś sposób jest już utrwalona z tym regionem Elbląga, bo mamy kościół świętego Wojciecha, ale jest też taka teoria pana Dariusza Piaska mówiąca o tym, że być może Prusowie obserwowali płynącego Wojciecha z misjonarzami z góry zamkowej, która jest na terenie Modrzewia. Ona jest obecnie trochę zniwelowana, ale nadal ta góra funkcjonuje, więc pokazuje, że w tej spółdzielni można robić dobre rzeczy. Ale tu też kolejna rzecz. Dobrem spółdzielni, czyli dobrem nas wspólnych mieszkańców tam, są pewne pomieszczenia, które należy racjonalnie wykorzystywać. Mamy szkoły. Szkoły są samorządowe. Ja już pomijam, że programy nauczania w jakiś sposób kreowane w Warszawie budzą duże.
Nie ma na to większego wpływu.
Tak, ale miasto finansuje te szkoły. Miasto ma wpływ na to, co w tych szkołach się będzie działo obok procesu dydaktycznego podstawowego. Ja pamiętam swój czas. Ja jestem uczniem, absolwentem szkoły podstawowej nr 18.
Na Węgrowskiej.
W tej szkole ja chodziłem, byłem uczestnikiem kół zainteresowań, a niezależnie byłem uczestnikiem kół prowadzonych przez spółdzielnię. To było plastyczne, mieliśmy drużynę, był trener. Tym w tej chwili dysponentem tych środków na te rzeczy jest samorząd. I kolejna rzecz, to co w kampanii tej mojej prezydenckiej się pojawiło, rady osiedlowe bądź dzielnicowe. Oczywiście niektórzy próbowali pójść na skróty i próbowali zestawiać tę inicjatywę z tym, co było w okresie PRL-u. A my nie chcemy patrzeć na tamtą przeszłość, tylko mówimy o tym, co z obecnego prawa po transformacji w Polsce wynika. Ustawowo samorząd może powoływać takie jednostki, a te jednostki po co się powołuje? Po to, aby oddać pewien głos zaangażowanym mieszkańcom, którzy lepiej potrafią często zidentyfikować problemy miejsca, gdzie mieszkają, niż urzędnik. Z drugiej strony w ten sposób można budować, no właśnie, budujemy społeczeństwo obywatelskie. Ono oczywiście jest różnie interpretowane, są liczne tutaj rozważania naukowe, ale jak ja to rozumiem? Ja rozumiem po prostu w taki sposób. Są mieszkańcy, w jakimś miejscu funkcjonują i społeczeństwo obywatelskie to jest oddanie im pewnej inicjatywy, czyli chodzi o pobudzenie do takiego myślenia oddolnego. I na bazie tego fermentu, który tam się będzie dział, można dopiero budować właściwe strategie. Też formy uchwalania tych strategii w regionie często mnie bulwersują, bo się mówi o jakichś konsultacjach, a te konsultacje są często zupełnym nieporozumieniem, bo
odbywają się w godzinach.
To z jednej strony w jakich godzinach, a z drugiej strony one naprawdę, forma konsultacji to jest po prostu zaliczenie pewnego punktu, który trzeba zaliczyć.
Odhaczenie.
Odhaczenie, odbyły się. A przecież ta forma jest nakierowana też na to, żeby wyłowić pewne dobre pomysły, przedyskutować i szukać autentycznych partnerów. Bo to co, że ja jako włodarz miasta wprowadzę pewne prawo miejscowe i ono będzie odbierane jako pewne narzucane z góry. A społeczeństwo obywatelskie to jest sytuacja taka, kiedy ci szeregowi obywatele, osoby, które mają wybierać radnych i prezydenta u nas w Elblągu, będą się czuli współodpowiedzialni za to. I z drugiej strony to, co środowisko ECO też pokazuje. No, są badania, z których wynika, że nawet radnych, których mamy obecnie w Elblągu, obywatele nie znają tych radnych. W większości nie znają. Oczywiście wiemy, że bardzo mało ludzi chodzi na wybory, czyli już mamy częściowo odpowiedź, jak jest z realizacją tego społeczeństwa obywatelskiego, ale to też wynika z czegoś, to znaczy ja nie mówię, że to jest coś złego. Nieraz osoby próbują tak jakoś określać negatywnie, że osoby same się wyłączają z prawa demokracji. Ale ja myślę, że to jest w zasadzie też pewna ocena, jak społeczeństwo ocenia tę demokrację, w której funkcjonujemy. Demokrację, która wcale nie oddaje, nie daje równych szans.
No. Ja bym chciała zauważyć ze swojej praktyki, że nie zawsze ta niechęć wynika z jakiejś takiej niewiedzy obywateli. Często brak jest zaangażowania niestety samych radnych, bo bywają sytuacje, kiedy ja się umawiam z kimś na wywiad, a tam ktoś po prostu się nie przychodzi albo nie ma go.
Już pani daje...
Gdzie ja robię wywiad po co? Po to, żeby zaprezentować daną osobę, poglądy, światopogląd.
Ja pani dam moją ocenę sytuacji. To świadczy o tym, że radni przede wszystkim nie wiedzą, nie mają świadomości, w czyim imieniu sprawują ten mandat, bo to nie w swoim imieniu. A po drugie, to wielokrotnie, to jest przejaw ich małej wiedzy i braku zainteresowania uczenia się. Bo dobry samorządowiec to jest człowiek, który w pewnym momencie przychodzi, ale on czuje pewną misję, on się zapoznaje z pewnymi dokumentami, on chce się uczyć. I w pewnych działkach, w których no, jest przygotowany, czy zawodowo, czy przez doświadczenie, będzie się angażował. Pani na pewno lepiej zna tych radnych. Ja niektórych radnych znam, no, wielu może znam, ale u wielu nie widzę takiej chęci uczenia się.
My też dziennikarze to zauważamy, niestety. Zapytam teraz pana jako historyka. Ogromne oburzenie wywołuje pomysł władz miasta. Chodzi o okładki nad rzeką Elbląg. Czy rzeczywiście powinniśmy wydawać 16 milionów na ich renowację? Na powrót do tego, co było kiedyś?
Wie pani, to jest takie pytanie wielowarstwowe. Z jednej strony pani mówi, że to budzi jakieś emocje, czyli to pokazuje, że wcześniej nie zrobiono pewnych spraw, które być może te rzeczy należałoby jeszcze teraz przedyskutować, omówić, wyjaśnić. Z drugiej strony jest mowa o finansach i to jest oczywiście bardzo też ważna rzecz. Są pieniądze publiczne i często urzędnicy właśnie się bronią, że są pewne no, standardy, którymi trzeba przejść i później się wybiera określoną firmę i z tego wychodzą jakieś tam koszty i tak dalej, i tak dalej. Jako historyk były takie szlaki komunikacyjne tutaj, które ułatwiały życie w Elblągu? Były. Więc oczywiście jestem otwarty, żeby one były wprowadzane. I takie inwestycje uważam, że są potrzebne. Z drugiej strony one w jakiś sposób dają konkretną szansę. No właśnie, szansę, tylko że tak naprawdę to jeszcze w próżni by funkcjonowało.
Elbląg... Tak jak ta droga na Modrzewinę.
Proszę?
Tak jak ta droga na Modrzewinę.
No właśnie, bo to tak jest często z tymi finansami, które się pozyskuje z zewnątrz. Pisze się projekty, koniec projektu, a jeżeli ktoś to generował bez dalszego planu, no to pozostają pewne inwestycje w zawieszeniu. Więc jeżeli chodzi o okładki, to znaczy nie chcę im się tak naprawdę mówić o okładkach, bo ja bym bardziej chciał powiedzieć o tym, co jest absolutnie niewykorzystane w Elblągu. Jest rzeka Elbląg, która jest urokliwa, jest wielką szansą. To robili gospodarze do 1945 roku, potrafili to jakoś wykorzystać, ale proszę spojrzeć, ja obserwuję na przykładzie niektórych miast w Polsce, jak rzeki są zagospodarowane z obu stron. I oczywiście tutaj znowu się pojawia temat. No dla kogo? Po co się chce się uatrakcyjniać te brzegi? Żeby mieszkaniec Elbląga mógł przyjść i spędzić bardzo mile czas. Jeżeli przyjadą do niego goście, to on tu ich przyprowadzi i pokaże. A jeżeli ci goście zobaczą, że to jest fajnie, to powiedzą innym, że warto do Elbląga przyjechać. I to są pierwsze kroki, gdy się funkcję turystyczną chce zagwarantować. A z drugiej strony są pewne inwestycje, czyli pewne infrastrukturalne inwestycje i tym drugim etapem są te kładki. Ale te kładki one mają łączyć konkretne punkt A z B. To powinno być w jakiś sposób przemyślane. Więc wie pani, to są też takie pytania, na które ja bym wolał patrzeć właśnie w pewnej głębszej perspektywie. Czyli są pewne uwarunkowania, więc moje odpowiedzi pani wprost jakieś tam no, nie usłyszy, no bo to jest związany pewien problem.
Ale ciężko patrzeć z głębszej perspektywy, kiedy są problemy typu brak pracy, brak mieszkań, a z drugiej strony się wydaje właśnie takie pieniążki na...
Tak, ale, no, ale wie pani, no z jednej strony się patrzy, ale proszę też pamiętać, że się wydaje częściowo nie swoje pieniądze. Zupełnie inaczej byśmy rozmawiali, gdybyśmy mówili tylko o pieniądzach, które zostały wygenerowane przez Edronża 100% i tych 100% tego, tych środków nimi dysponujemy. A tu mamy trochę inną sytuację. My mamy swój budżet i są pewne szanse pozyskiwania środków. I często to jest interpretowane w tej Polsce, w której funkcjonujemy, że sukcesem jest to, że ktoś jak najwięcej tych pieniędzy wyszarpie. Ale to nie jest takie myślenie, bo tu trzeba spojrzeć, czy kompleksowo to będzie służyło. I wiadomo, że pewna inwestycja może być spłacona, ale muszą być spełnione inne jakieś tam warunki. Więc to jest systemowe takie patrzenie. Wracając do tych problemów bezrobocie i tak dalej, no oczywiście, to jest duży problem i to mnie boli, bo trudno jest budować pewne rzeczy, jeżeli tu są elementarne problemy egzystencjalne. Oczywiście podejmowanie takich prac, wyrywanie tych środków zewnętrznych, pisanie pewnych projektów, jest szansa, że być może część Elblążan też będzie zaangażowanych przy realizacji tych projektów. Ale teraz chodzi o myślenie systemowe. Tak trzeba koordynować tymi projektami, z których są generowane pewne środki z zewnątrz, aby one dawały w pewnej konkretnej perspektywie miejsca pracy. Siedzimy teraz tutaj, nasza starówka. Tak się cieszę z naszej starówki. Bo ona jest odbudowywana, to może być bardzo piękne miejsce. To już jest fajne miejsce. Ale też tu wielokrotnie przez wiele lat z przyjaciółmi się zastanawiamy. I jak jest z życiem? Dzisiaj mamy jaki dzień tygodnia?
Piątek.
Jest już po godzinie 17. Jest cichutko. A przecież jesteśmy w centrum Elbląga. Więc... ten przykład pokazuje, jak dużo trzeba zmienić w pewnej kompozycji środka miasta. Jeżeli na to się zwróci uwagę, to realizowane projekty na pewno będą lepiej funkcjonowały. I to my, Elblążanie, będziemy zadowoleni. I wtedy nie będzie problemu, czy za 16, czy za 30 milionów te kładki będą budowane, bo będziemy wiedzieli, że one będą nam służyły, bo one połączą jednego Elblążanina z drugim, będzie szybciej mógł skomunikować się, że szybciej klient do niego przyjdzie. No to takie myślenie. Tak ja przynajmniej patrzę z takiej perspektywy na Elbląg.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.